Dobry wieczór, witamy wszystkich na ławce, w łatwo przyswajalnym, autorskim wieczorze kulturalnej aberracji. W programie, w którym będziemy się zajmować poezją, prozą, nowościami, wydarzeniami kulturalnymi, a także sprawami ważnymi dla każdego człowieka. Nazywam się Dominik Czerny, jestem tutaj z
Anią Horczak
i Edytą Starzak.
Dzisiejszą audycję poświęcimy przemijaniu. Wybraliśmy ten temat, ponieważ wydawał nam się ważny, zwłaszcza po ostatniej tragedii w Smoleńsku. I myślimy też, że przemijanie jest osobistym problemem każdego człowieka. Chcieliśmy się zastanowić nad tym, co polscy poeci i pisarze mają na ten temat do powiedzenia. Wybraliśmy kilka wierszy, ale zaczniemy od prawieku Olgi Tokarczuk. Powieści trudnej, powieści eksperymentalnej, powieści, której żywiołem jest narracja, ale przede wszystkim powieści o przemijaniu.
Prawiek to powieść, którą można wchłonąć wręcz w przeciągu kilku godzin.
Bohaterowie znajdują się w sytuacjach granicznych i wszyscy w pewnym momencie swojego życia zdają sobie sprawę z tego, że są śmiertelni. A przemijanie prawieku to przemijanie, o którym pisze Olga Tokarczuk, to jest przemijanie pełne cierpienia, bo każdy człowiek w tej powieści jest samotny, oddzielony od innych, skazany tylko na siebie. I nawet religia nie jest antidotum na ten ból, na to cierpienie, jakim jest przemijanie. Bo i Bóg jest samotny, i człowiek po śmierci. Topielec Pluszcz widzi inne dusze, ale do nieba trafić nie może. I nawet Jezus, który się ukazuje bohaterkom powieści, też im ulgi w tym cierpieniu nie przynosi. Bohaterowie są samotni w sensie filozoficznym, historycznym, egzystencjalnym, w każdym sensie, jaki tylko można sobie wyobrazić, ale przede wszystkim w sensie osobistym, bo to jest powieść o bólu każdego człowieka.
Mnie najbardziej zastanawia postać Michała, który dostaje wezwanie do wojska, aby walczyć w I wojnie światowej. Michał wyruszył, aby walczyć podczas I wojny światowej i w czasie, kiedy go nie było, jego żona rodzi mu córkę.
Zakończenie powieści jest zakończeniem otwartym. Autorka opisuje taką scenę, w której młoda kobieta, córka jednego z bohaterów, odwiedza go i widzi, że jej ojciec się załamał, że pozostał sam. To jest znamienne, ponieważ autorka opisuje historię świata, mówiąc o zwykłych ludziach. I tak mi się zdaje, że to, o czym Tokarczuk mówi, można wpisać w kontekst tych ostatnich wydarzeń kwietniowych, w kontekst tej katastrofy, której chyba nikt się nie spodziewał i która była wielką tragedią.
Wisława Szymborska jest poetką, u której można w jej wierszach znaleźć wiele właśnie takich motywów związanych z przemijaniem. Wierszem, który my wybraliśmy do dzisiejszej audycji, wiersz Kot w pustym mieszkaniu. Myślę, że on bardzo dobitnie obrazuje ból nie tylko zwierzęcia po utracie swojego właściciela, ale też po prostu ból człowieka po odejściu, po śmierci bliskiej osoby.
Umrzeć. Tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami. Nic niby tu niezmienione, a jednak pozmieniane. Niby nieprzesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładła rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało. Przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech on tylko wróci. Niech on się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku. Na bardzo obrażonych łapkach. I żadnych skoków. Pisków na początek.
W interpretacjach tego wiersza, które znalazłam, przeczytałam, że Szymborska napisała ten wiersz po śmierci swojego męża, Kornela Filipowicza, a kot, o którym mowa, jest autentycznym zwierzęciem poetki, należał do jej męża. Szymborska po śmierci Kornela Filipowicza była właśnie nie tą ręką, która karmiła kota, która mu podawała jedzenie. Zwierzę natomiast włożyła Szymborska swoje uczucia, rozpacz i ból po stracie ukochanej osoby.
To przemijanie w tym akurat wierszu Szymborskiej jest tym tragiczniejsze, że kot nigdy nie przestaje czekać. Że to cierpienie zwierzęcia jest jest dla człowieka niezrozumiałe, ale niezrozumiałe także dla niego samego, bo kot ma tylko przyzwyczajenie i nie pozostaje mu nic innego.
W pierwszym wersie podmiot liryczny mówi: umrzeć tego nie robi się kotu. Jak mogłeś mi to zrobić? Tak naprawdę może to są słowa mówiącego: nie powinieneś mi tego robić, dlaczego mi to zrobiłeś?
W tym jest zawarte pytanie o śmierć, a właściwie wyrażony jest ból człowieka, który tracił kogoś ważnego, bo pustki, którą odchodzący po sobie pozostawia, nie da się niczym wypełnić.
Wers niech no tylko wróci, niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można, jest takim wyrazem pretensji osoby mówiącej, takiego żalu po utracie ukochanej osoby. Ja tak się w ogóle zastanawiam, dlaczego to jest kot. Kot to w sumie takie zwierzę, które bardziej przywiązuje się chyba do miejsca niż do człowieka. Dlaczego akurat Szymborska w takim zwierzęciu umieściła uczucia człowieka po stracie bliskiej osoby?
I nie można mówić tylko o kocie Filipowicza, co może być jakiekolwiek inne zwierzę, tylko rzeczywiście trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego akurat takiej maski Szymborska używa.
Myślę, że w ogóle kot to kobieta, która jest zmienna, która się łasi. Może Szymborska widzi w sobie tego kota.
Tak, rzeczywiście jeden z tłumaczy twórczości Szymborskiej powiedział, że jest jak kot.
Kot, który chodzi swoimi drogami. Może jej poezja chodzi swoimi drogami.
Nie można jej z niczym porównać. Jest jedyna i niepowtarzalna.
I w ogóle w twórczości Szymborskiej jest tak, że wszystko przemija, ale dzięki temu wszystko jest nowe. Szymborska w swoim przemówieniu podczas ceremonii przyznania jej literackiej nagrody Nobla powiedziała, że gdyby dane jej było spotkać poetę Koholeta, to zadałaby mu pytanie, dlaczego powiedział, że na świecie nie ma nic nowego, bo przecież nowe jest wszystko. I to jest chyba jakiś promień nadziei w tym przemijaniu, które człowiekowi może się wydawać tragiczne, więc nie jest to poezja ani pesymistyczna, ani optymistyczna. Ona jest bardzo własna, jest własnością każdego człowieka i chyba każdy może siebie w tej poezji odnaleźć.
Może wróćmy do tekstu, co mnie jeszcze zaciekawiło. Kot, który wdrapuje się na ściany, ociera się między meblami. Te zdania nadają takiego dynamizmu i jakichś skrajnych uczuć, które są graniczne, między innymi postacie bliskiej osoby.
Powiedzmy może jeszcze, czym są te sytuacje graniczne, bo posłużyliśmy się takim określeniem. To filozof Jaspers używa takiego pojęcia. Są to wszystkie sytuacje trudne dla człowieka, więc sytuacje wielkiego cierpienia, śmierci, utraty kogoś bliskiego. Wszystkie sytuacje w jego życiu przełomowe, które jakiś wpływ na egzystencję ludzką wywierają.
Dopiero podczas takich sytuacji dowiadujemy się, co naprawdę jesteśmy, bo w sytuacjach normalnych możemy zakładać maski, mieć wyuczone zachowania, ale w takich sytuacjach jesteśmy tak naprawdę sobą.
Na mnie chyba największe wrażenie robią te trzy wersy. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. I tak mi się wydaje, że to jest chyba najcenniejsza refleksja, jaką się Szymborska z nami dzieli, bo ona mówi o chwilowości ludzkiego życia, o tym, że bardzo łatwo jest stracić to, na czym nam zależy.
Osobą mówiącą w wierszu miotają przeróżne uczucia. Uczucia skrajne, powrócę znowu do tej myśli. Znowu denerwuje się. Niech no on tylko powróci, niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Na zmarłych często ludzie denerwują się. Dlaczego mnie opuściłeś? Dlaczego już cię nie ma? Próbują jakoś sobie to wytłumaczyć. Dobra. Może jeszcze inna interpretacja. Umrzeć, ale nie w sensie fizycznym, ale umrzeć jako odejść. Odejść od przyjaciela, rozejść się. To też są sytuacje graniczne, z którymi często nie potrafimy sobie poradzić. Amen.
Proszę?
Aha, dobra. Kolejnym wierszem, o którym będziemy mówić, to utwór Bemol Jana Lechonia, jednego z moich ulubionych poetów, z Kamandryta w Warszawie. Przepraszam, mówię.
No, ale jak będziesz uprawiony, to się przyjął.
To jest Lechonik? Kolejnym wierszem, o którym będziemy mówić, to Bemol. Kolejnym wierszem, o którym... Jeszcze raz. Kolejnym wierszem, o którym będziemy mówić, jest utwór Jana Lechonia, Bemol. Jan Lechoń, jeden z moich ulubionych poetów dwudziestolecia międzywojennego, który należał do grupy skamandrytów, warszawiak, urodzony w szlacheckiej rodzinie. Urodzony w szlacheckiej rodzinie, który już od urodzenia we krwi miał patriotyzm przekazany przez rodziców, przez matkę szczególnie. To wytnij, to było głupie. Może posłuchajmy fragment całego. Posłuchajmy, co Jan Lechoń. Oczywiście Jan Lechoń to jest pseudonim, bo tak naprawdę to autor miał na imię Leszek Serafinowicz. Posłuchajmy tego przysławnego, wspaniałego poety polskiego.
Dobra.
Już leci? Wieje wiatr między... Czekaj, jeszcze raz. Wieje między... Aleje wiatr listopadowy. Zawiewa śnieg, co zimnem do głębi przenika. Ach, ileż mi to raz już przyszło do głowy, że to jest właśnie polska, prawdziwa muzyka. I czuję was jak wczoraj, o powiewie wiatru. Widzę płomień czerwony i trójnóg ozdobny i słyszę, jak z balkonu Wielkiego Teatru orkiestra gra powoli polski marsz żałobny. I jego ton ostatni przypominam sobie, ten akord przeraźliwy, co chwilę wyraża, gdy wszyscy się powoli rozchodzą z cmentarza i tylko jeden człowiek zostaje przy grobie.
Utwór ten napisany w 1928 roku po śmierci Stefana Żeromskiego. Jan Lechoń miał okazję być na tym pogrzebie, iść przed trumną sławnego pisarza. I w tym utworze opisuje właśnie sytuację pogrzebu. Oczywiście pogrzeb miał miejsce w listopadzie, dlatego wieje między aleje wiatr listopadowy. I teraz pytanie, czy w listopadzie już padał śnieg, bo zawiewa śnieg, co zimnym do głębi przenika, ale może to nie jest śnieg fizyczny, nie jest to opad, tylko może to jest śnieg wewnętrzny, który oddycha, może jest to śnieg wewnętrzny, jest to zimno, które niesie śmierć. Jan Lechoń bardzo podziwiał Stefana Żeromskiego. Może on pozostawił po sobie zimno i pustkę. I zimę. Ponadto ukazuje się patriotyczna strona ducha Lechonia. Ach, ileż mi to razy już przyszło do głowy, że to jest właśnie polska prawdziwa muzyka. Polska prawdziwa muzyka. Nie chodzi o utwór Chopina, który był grany z balkonu Wielkiego Teatru. Może chodzi właśnie o ten wiatr. Wiatr, w którym można usłyszeć muzykę. Polską muzykę. A w ogóle listopad, nie? Listopad, powrót do romantyzmu, 1930 rok i powstanie listopadowe. Może powrót do romantyzmu Może powrót do romantyzmu, 1830 rok i powstanie listopadowe, a również zakorzenienie w historii polskiej, to jest jedna z cech twórczości Lechonia.
I w ogóle jest to cechą twórczości Lechonia, że poeta próbuje odnaleźć takie minione wartości i tęskni za tym, co było.
Do mnie bardzo przemawia, taki mocny jest ten fragment, gdy wszyscy się powoli rozchodzą z cmentarza i tylko jeden człowiek zostaje przy grobie.
Ten fragment również mnie zastanawia i teraz zastanawiający jest ten człowiek, taki bardzo tajemniczy. Czy ten człowiek, to jest może ktoś z rodziny, który tęskni za osobą Stefana Żeromskiego, a może to jest jakiś wyznawca jego twórczości, który nie chce skończyć, który nie chce...
A może ten jeden człowiek to po prostu ta zmarła osoba? Co prawda ona już tylko ciałem jest z nami, tylko w trumnie, tylko już właściwie pod ziemią. A jej duch już gdzieś tam w innym lepszym świecie.
Ja wrócę jeszcze do tego tajemniczego człowieka. Najbardziej mnie on intryguje. Może to jest człowiek, który pozostaje przy grobie, czyli nadal czuwa nad przesłaniem, jakie niósł Stefan Żeromski, jakie niósł umarły. Nie chce zrywać z tymi ideami, które cechowały jego życie. I myślę, że na tym zamknę interpretację. Niech ten człowiek zostanie anonimowy, a każdy z nas może... Nie, dobra, to już również. Niech tam jest... Myślę, że tak zakończę tą interpretację i niech ten człowiek zostanie anonimowy.
Kolejny poeta, o którym chcieliśmy porozmawiać, to ksiądz Twardowski. Nie tylko dlatego, że jest księdzem. Pozdrawiamy. Kolejny poeta, o którym chcieliśmy powiedzieć kilka słów, to ksiądz Twardowski. Nie tylko dlatego, że jest księdzem. Jest to adres do wszystkich członków ruchu, ale dlatego, że to jest głęboko humanistyczna poezja, poezja o człowieku. Wybraliśmy dwa wiersze na początek spotkania. Posłuchajmy tekstu.
Ta jedna chwila dziwnego olśnienia, kiedy ktoś nagle wydaje się piękny. Bliski od razu jak dom, kasztan w parku, łza w pocałunku. Taki swój na co dzień, jakbyś mył włosy z nim w jednym rumianku. Ta jedna chwila, co spada jak ogień. Nie chciej zatrzymać. Rozejdą się drogi, samotność łączy ciała, a duszę cierpienie. Ta jedna chwila, nie potrzeba więcej. To, co raz tylko, zostaje najdłużej.
Zastanówmy się może nad tym problemem ulotności, ulotności chwili, ulotności wrażeń, bo o tym także Twardowski mówi. Ale wpisuje to w taki kontekst uczuć i myślę, że to sprawia, że ten wiersz jest tym bardziej ciekawy.
Moim zdaniem to jest w ogóle wiersz, wiersz o zakochaniu. Ta jedna chwila dziwnego olśnienia. Ludzie zakochani doznają takiego olśnienia, ale ona przemija. Bo nagle ktoś wydaje się piękny, ale z drugiej... No, ale... Ale tej chwili... Ale... Ale oczywiście... Ale ta chwila przemija. To jest tylko spotkanie, a spotkanie to jest urywek czasu i on się kończy.
To jest bardzo szczególna chwila, ponieważ ona zdaje się jakby utrwalona w czasie, jest poza czasem. Jest sposobem, żeby temu przemijaniu się oprzeć, chociaż moim zdaniem to jest bardzo smutny wiersz, bo jednak nawet uczuć nie sposób zatrzymać na dłużej.
A mi się wydaje, że ten wiersz wcale nie jest smutny. On jest taki prawdziwy. Taki o życiu. Szczególnie do mnie przemawia ta jedna linijka. Samotność łączy ciała, a duszę cierpienie. Dla mnie niby coś z jednej strony znanego, a z drugiej takie wielkie odkrycie. Rzeczywiście. Ludzie, jako ludzie jesteśmy samotni i cały czas szukamy drugiego człowieka. Natomiast tak naprawdę to, co nas łączy, to cierpienie. W cierpieniu
I chyba to mi się najbardziej podoba w poezji Twardowskiego, że on nie boi się mówić o sprawach trudnych, że to jest poezja optymistyczna, ale nie idealistyczna i że ten optymizm można rozumieć jako nadzieję na lepsze jutro, bo Twardowski nie boi się problemów i nie boi się mówić o tym, że człowiek bywa smutny, że wątpi, że cierpi, że Boga nie może znaleźć w swoim życiu, ale mimo wszystko jego życie nie jest pozbawione sensu, ani miłość, ani cierpienie, ani nawet przemijanie.
Rzeczywiście, poezja Twardowskiego jest pełna nadziei. Ona nie pozwala zatrzymać się nad wierszem i po prostu się zdołować. Zawsze jest jakaś konkluzja, która ma za zadanie podtrzymać na duchu, można tak powiedzieć. A tutaj akurat konkluzją wydaje mi się zdanie to, co raz tylko zostaje najdłużej. To jest taka pociecha. Pociecha, kiedy chwila przemija, a tak naprawdę wspomnienie zostaje najdłużej.
Na koniec zostawiliśmy chyba najbardziej znany wiersz Twardowskiego i chyba jeden z najpiękniejszych polskich wierszy. Wiersz Śpieszmy się, dedykowany Annie Kamieńskiej. Posłuchajmy tekstu.
Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość, urodzona najprościej, z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna. Zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Nie, bo to jest tak. Jeszcze raz. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna. Zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście przychodzi jednocześnie jak patos i humor. Jak dwie namiętne. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście, przychodzi... Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą jak drozd, milkną w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy, chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umierzyć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. To jest moim zdaniem taki slogan. Słyszymy go w reklamach. Nakazaniach, wszyscy go powtarzają. A tak naprawdę nasz ksiądz Twardowski bardzo zupełnie inaczej przedstawia nam ten fragment. Oczywiście od niego ten fragment pochodzi, natomiast nie zgadzam się z takim patosem w kontekście, którego ludzie o nim mówią. Dlaczego? Dlatego, że... Jest fragment. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy. To zestawienie wcale nie jest patetyczne, wcale nie jest wzniosłe. Jest wręcz, może groteskowe nie, ale takie luźne jest to zestawienie. W ogóle bez patosu. Nie zgadzam się z tym, aby ten fragment był używany z patosem.
Nie, on mówi o takiej zwykłości śmierci, o tym, że śmierć jest czymś bardzo zwyczajnym i mówi chyba nawet o takim pogodzeniu się ze śmiercią.
W sumie jest takim napomnieniem, nie? Że śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Nawet nie zauważamy, kiedy odchodzą. Nie zauważamy tego momentu. Moment tak szybko nadchodzi, że aż trudno się z nim pogodzić. Z drugiej strony tak.
O tym właśnie mówi nam ten fragment. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Najważniejsze rzeczy w naszym życiu z perspektywy czasu, potem kiedy na nie spoglądamy, to właściwie jedna chwila. Tak w ogóle to ten wiersz moim zdaniem jest optymistyczny, jest o życiu. Człowiek nie jest, człowiek bardziej się staje. Cały czas się zmieniamy. Przemijanie dotyczy każdego z nas. Nie możemy przed nim uciec. Dlatego ważne, żebyśmy korzystali z każdej danej nam chwili i starali się jak najlepiej przeżyć swoje życie.
Ale Twardowski daje nam też kilka takich recept, kilka wskazówek, moim zdaniem, bardzo cennych. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, będziesz jak delfin łagodny i mocny. W tym fragmencie chyba najpełniej przejawia się ten panteizm, objawianie się Boga w naturze i to jest taka wskazówka, którą Twardowski daje każdemu człowiekowi. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby zyskać jakieś cechy fizyczne, tylko o to, żeby być w swoim życiu wytrwałym i pamiętać o tym, co jest najważniejsze. Wydaje mi się, że to jest taki wiersz, o którym nigdy nie można powiedzieć wszystkiego, że za każdym razem, kiedy się go czyta, to można się dopatrzeć czegoś zupełnie nowego. To jest chyba taki utwór, który nigdy się nie zestarzeje i nigdy nie stanie się banalny. Ta mówiła o sloganach, ale te zdania sloganami wcale nie są. One są ważne i takie będą. W każdym kontekście, jaki można sobie wyobrazić. I w kontekście tej smoleńskiej tragedii, i w kontekście życia każdego człowieka, i w kontekście osobistych problemów każdego z nas.
No rzeczywiście, ale żeby nie można robić tragedii z tego. Śpieszmy się kochać, ludzie tak szybko odchodzą. Nie, chciałabym powiedzieć, że to jest takie bardzo...
I tak na koniec chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad ostatnimi słowami wierszy księdza Twardowskiego. Nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. I z tą myślą zostawiamy Was. Do następnego spotkania.
Dziękujemy wszystkim za to spotkanie. Mamy nadzieję, że udało nam się nie spowodować zbyt wielkich spustoszeń w Waszych głowach i że usłyszycie nas za tydzień. Nie za tydzień. I że usłyszymy się za miesiąc, kiedykolwiek to spotkanie się odbędzie. Do usłyszenia.